Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj wracamy do serii Kontynenty i kontynuujemy Australię. Przypominam, że jeżeli interesuje Was cała seria, to znajdziecie ją na playliście Kontynenty. A ranking, na podstawie którego powstała ta seria, czyli ranking gości i Janka, znajdziecie na grupie Kryminalne Historie Strefa True Crime. Pewnie jak ostatnio zauważyliście, odcinki pojawiają się średnio raz na tydzień. Prawdopodobnie na razie ta częstotliwość pozostanie, gdyż po prostu nie jestem fizycznie w stanie nagrywać częściej. Wynika to głównie z mojego stanu zdrowia, ale jak tylko się poprawi, pewnie wrócę do starej częstotliwości. Dziękuję także za Wasze komentarze i aktywność, które bardzo motywują do działania. Natomiast jeżeli zauważyliście, że poprzedni film może Wam zniknął z mojego kanału, to wynika to z tego, że ktoś z Was po prostu zgłosił ten film i w związku z tym YouTube postanowił wprowadzić pewne ograniczenia i właściwie możecie go dalej oglądać, ale po zalogowaniu. Mimo tego dalej robię swoje, nie poddaję się i w ramach moich możliwości przygotowuję dla Was kolejne odcinki. Także z góry dziękuję Wam za wyrozumiałość i słowa wsparcia. Dziękuję także Sebastianowi, który pomógł przy notatkach do tego odcinka i zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Dzisiaj przechodzimy do drugiego miejsca w rankingu Gosi i Janka, na którym znajdziecie Roberta Joe Wagnera. Jednak po wczytaniu się w jego historię okazało się, że działał w ramach grupy, dlatego dzisiaj przedstawię Wam historię całej grupy. Szukając materiałów do tej sprawy, trafiłam także na informację, że w 2011 roku powstał film o tytule Snowtown, który również jest oparty na tych wydarzeniach. Sama jeszcze nie oglądałam, ale czytając komentarze na jego temat, zdecydowanie mam ochotę to zrobić, dlatego pomyślałam, że i Wam go polecę. Dzisiejsza historia będzie miała miejsce właściwie w dwóch lokalizacjach. Pierwszą z nich będzie Adelaida, czyli stolica stanu Australia Południowa, która posiada wyjątkową i czarującą mieszankę pięknych, zabytkowych budynków, szerokich ulic, kawiarni i pięknych parków i ogrodów. Życie wydaje się tutaj spokojne, ludzie przyjaźni, nawet nocne spacery po ulicach są bezpieczne. Poza tym przedmieścia miasta rozciągają się we wszystkich kierunkach. Otoczone malowniczymi wzgórzami od wschodu i dziewiczym wybrzeżem na zachodzie. Udając się jednak w podróż autostradą około 90 km od Adelaide, znajduje się niewielkie miasteczko Snowtown. Słynie głównie z rolnictwa, z wysokiej jakości bydła, jagniąt, wełny i upraw pszenicy. Pierwsi osadnicy przybyli tutaj w latach 40. XIX wieku i osiedlili miasto w 1867 roku. Niestety kolejne lata były raczej latami kryzysu i miasto chyliło się ku upadkowi. Obecnie populacja liczy nieco ponad 500 osób i ma tendencję do wahań. Wynika to z tego, że lokalna młodzież przeważnie wyjeżdża w poszukiwaniu pracy lub po prostu lepszego życia, a z kolei niektórzy napływają z Adelaide skuszeni tanimi mieszkaniami i wiejskim stylem życia. W Snowtown dorastali także mężczyźni, którzy później będą odpowiedzialni za jedną z bardziej szokujących zbrodni w Australii. Zanim jednak policji udało natrafić się na ich trop, musiało minąć trochę czasu. Pierwszą taką wskazówką, którą otrzymali śledczy, był moment w 1998 roku, kiedy to 21 listopada zgłoszono zaginięcie 37-letniej Elizabeth Haydon. Kobieta zamieszkiwała dzielnicę Salisbury North, która była raczej znana jako dzielnica biedy i patologii. Zaginięcie zgłosił jej brat, a policja wzięła się bardzo szybko do pracy. Ponieważ kobieta miała męża, 41-letniego Marka, to właśnie od niego rozpoczęli wywiad środowiskowy. To, co bardzo zastanowiło policjantów, to to, że sam mąż nie złożył zawiadomienia o zaginięciu swojej żony. Do tego w trakcie zeznań wydawało się, jakby w ogóle nie był zmartwiony tym, że jego żony nie ma w domu. Jednak w trakcie składania swoich wyjaśnień wymienił nazwiska dwóch mężczyzn, które także zwróciły uwagę policji. Był to 32-letni pracownik rzeźni John Bunting i 27-letni bezrobotny Robert Wagner. Z tych dwóch większą uwagę policji zwrócił ten drugi, czyli Robert, gdyż rok wcześniej zgłoszono zaginięcie jego partnera, 42-letniego Barry'ego Lane'a. Zastanawiające było zwłaszcza to, że pomimo iż Lane figurował jako osoba zaginiona, regularnie dokonywano wypłat z jego konta. Śledczy postanowili więc namierzyć osobę, która tych wypłat dokonuje i okazało się, że jest to właśnie Robert Wagner. W związku z tym, że śledczy mieli dwóch zaginionych i jednego, ewentualnie dwóch podejrzanych, postanowiono, że czas rozpocząć bardziej drobiazgowe śledztwo. Policjanci rozpoczęli od tego, że przejrzeli ostatnie zgłoszenie o zaginięciach i wkrótce udało się znaleźć 5 spraw, w których Wagner, a wraz z nim Bunting i jeszcze jeden mężczyzna Haydon, znali zaginione osoby bądź byli ich sąsiadami. Detektywi uznali, że nie może to być przypadek i postanowili skupić się jeszcze bardziej na całej trójce podejrzanych. Wszyscy zostali objęci 24-godzinną obserwacją, a wkrótce sąd wydał pozwolenie na założenie im podsłuchu telefonicznego. Dochodzenie było już bardzo zaawansowane, dowodów było coraz więcej, jednak nie znaleziono wciąż kluczowego elementu układanki. Aż w końcu, 6 miesięcy po tym, jak zaginęła Elizabeth Haydon, świadek doniósł, że widział starą Toyotę z napędem na 4 koła, zaparkowaną przed jednym z domów podejrzanego, na przedmieście Adelaide. Nie byłoby w tym nic podejrzanego, że stoi tam zaparkowany samochód, ale świadek dodał jeszcze, że zauważył mężczyznę, który ładował do pojazdu plastikowe worki na śmieci. Było ich tak dużo, że zajmowały cały samochód i wypełniały go aż po dach. W międzyczasie w Snowtown zebrała się grupa funkcjonariuszy, którzy dyskutowali o sprawie. Grupa śledczych dostała pozwolenie na przeszukanie domu i taki też był cel, aby sprawdzić dom przy Raywell Terrace numer 25. Funkcjonariusze mieli uważnie szukać wszystkiego, co mogłoby być powiązane z 5 zaginionymi osobami. Szczególnie mieli zwracać uwagę na dokumenty majątkowe i bankowe. A co jeszcze ważniejsze, mieli też zabezpieczyć wspomniane wcześniej auto, a następnie je zbadać. Gdy ekipa dotarła na miejsce, detektyw zapukał do drzwi i po chwili przedstawił się jako detektyw Steve McCoy. Powiedział także, że prowadzą dochodzenie w sprawie zniknięcia Elizabeth Haydon i uważają, że samochód, który stoi przed domem, jest zaangażowany w jej zniknięcie. Drzwi otworzył mu John Bunting, a po chwili wpuścił ekipę do środka. Całe przeszukanie było nagrywane za pomocą kamery, w tym czasie detektyw McCoy udał się do samochodu, aby go obejrzeć. Samochód był wyczyszczony, natomiast detektyw zauważył, że ktoś usunął tablice rejestracyjne, a 3 okna zostały lekko opuszczone. W tym czasie John został aresztowany i siedział w radiowozie. Tam też dołączył do niego po chwili detektyw. Mężczyzna wydawał się być przestraszony i twierdził, że to samochód, który został odholowany do jego domu przez 2 znajomych. Gdy podał nazwiska 2 mężczyzn, detektyw od razu je rozpoznał, bo byli to 2 pozostali podejrzani. Okazało się też, że wewnątrz auta przechowywane były duże czarne plastikowe beczki. Wydzielały one tak nieprzyjemny zapach, że sąsiedzi wkrótce zaczęli narzekać. Zaciekawiony detektyw zapytał więc podejrzanego, gdzie w takim razie teraz są te beczki. W tym momencie mężczyzna odwrócił się i powiedział, że są w banku. Detektyw przerwał rozmowę, wysiadł z samochodu i podszedł do swoich kolegów, a następnie powiedział im, że myśli, iż wie, gdzie znajdą ciała. Dokładnie o 13:12 detektywi McCoy i Stone wraz z funkcjonariuszami przybyli do starego banku. Był to zwykły budynek z czerwonej cegły. Nie za wiele było tam do oglądania, z wyjątkiem imponujących stalowych drzwi wejściowych, które zostały zamknięte przez pracowników banku około 4 lat wcześniej. Policjanci przeszli przez bramę, a następnie udali się do bocznych drzwi banku. Okazało się, że przesłuchiwany wcześniej mężczyzna był w posiadaniu kluczy, gdyż twierdził, że to jego przyjaciele zostawili mu te klucze, gdyż wydzierżawili ten budynek. Jeden z detektywów wziął klucze, a następnie otworzył boczne drzwi, a potem wszyscy weszli do środka. I tym razem przeszukanie miało być cały czas nagrywane na kamerę. Pierwsze, na co trafili, to była kuchnia. Zaraz po prawej były drzwi, które prowadziły do właściwej części budynku. Większość rzeczy była tam zapakowana w kartonowe pudełka. Początkowo uwagę detektywa zwróciła plastikowa torba, która wisiała na drzwiach w pobliżu kontuaru i była wypełniona śmieciami. W środku znajdował się także paragon za zakupy, a na nim znajdowały się informacje dotyczące zakupu odświeżaczy powietrza, gumowych rękawiczek i worków na śmieci. Jak się po chwili okazało, odświeżacz powietrza cały czas działał i był podłączony do jednego z gniazdek w pokoju. Z kolei po chwili w szafkach znaleziono nieużywane worki na śmieci. Następnie detektywi zwrócili uwagę na duże, kremowe drzwi skarbca. Był zamknięty. Technicy szybko zbadali drzwi i ujawnili obecność odcisku palca w lewym górnym rogu. Technicy mieli co robić, trzeba było jeszcze sfotografować ten odcisk palca, więc w tym czasie detektyw pojechał do domu mężczyzny, by sprawdzić, co tam się w tym czasie działo. Natrafił tam także na Johna, który powiedział, że wie, jak otworzyć ten skarbiec. Wyjaśnił, że zamek bębenkowy na drzwiach skarbca nie działa i można je otworzyć kawałkiem drutu. A następnie sięgnął po taki kawałek drutu i odpowiednio go zgiął. Detektyw wziął ten kawałek drutu i pojechał z nim ponownie do skarbca, aby sprawdzić, czy to zadziała. Przyjechał na miejsce i od razu udał się w kierunku drzwi skarbca. Tam przykucnął przy drzwiach i po kilku sekundach udało mu się otworzyć drzwi. Dokładnie o 14:44 jeden z detektywów ubrany w rękawiczki, aby nie zanieczyścić ważnych dowodów, sięgnął po klamkę i ciężkie drzwi się otworzyły. Zaraz za nimi wisiała czarna folia, przyczepiona taśmą. We wnęce między drzwiami a folią funkcjonariusze zauważyli portfel, rolkę taśmy, dwa klucze i książkę owiniętą liną. Następnie detektyw zerwał pasek taśmy z góry i gdy folia delikatnie opadła, do ich nosów doszedł bardzo nieprzyjemny zapach. Był tak ostry i charakterystyczny, że nie było wątpliwości, że jest to odór gnijących ciał. Ponieważ w środku było ciemno, policjanci sięgnęli po latarki i weszli do środka. Im dalej wchodzili, tym zapach był coraz intensywniejszy. Nagle ich oczom po prawej stronie ukazało się 6 dużych plastikowych beczek, każda czarna i zamknięta zakręcaną pokrywą. Im bliżej beczek podchodzili, ten zapach stawał się coraz bardziej charakterystyczny, że nie było wątpliwości, co w nich znajdą. Beczki stały na dużych kawałkach z czegoś, co wyglądało jak czarny plastik. Na jednej beczce widniał bardzo zastanawiający znak, a była to para srebrnych kajdanek. Obok nich był nóż z czarną rękojeścią. Na kolejnej beczce leżały 2 noże z czarnymi rękojeściami i para zielonych gumowych rękawiczek. Z kolei po lewej stronie, pod ścianą, stał bladozielony fotel, na którym stała biała plastikowa taca z 7 innymi nożami. Obok fotela znajdowały się 2 pudełka jednorazowych rękawiczek, piła z drewnianą rączką i coś, co wyglądało jak pasek. Z kolei w rogu, także po lewej stronie, stał kolejny fotel z 3 białymi plastikowymi butelkami, z których każda z nich miała etykietę z napisem kwas solny. Skanując wnętrze skarba, funkcjonariusze zauważyli jeszcze puszkę odświeżacza powietrza, parę butów, porozrzucane worki na śmieci i pełne worki. Detektyw McCoy wyszedł przed bank i poinformował, że znaleziono ludzkie ciała, ale na ten moment nie wiedział ani ile tych ciał, ani czyje one były. Następnie wrócił do banku i wydał rozkaz opróżnienia budynku. Okazało się także, że budynek służył także jako skład części komputerowych i elektronicznych. Po otwarciu beczek potwierdziły się obawy policji. Zawierały one rozczłonkowane ludzkie zwłoki, zanurzone w kwasie solnym, w różnym stanie rozkładu czy też rozpuszczenia. Odkrycie zwłok w końcu dało pretekst policji do działania. Zaledwie 3 dni później, 21 maja 1999 roku, Bunting, Wagner i Haydon zostali aresztowani. Po sprawdzeniu informacji, kto był najemcą budynku, w którym odkryto zwłoki, dosyć szybko policjanci odkryli, że był to Haydon. Jednak pomimo rosnącej liczby dowodów przeciwko nim, wszyscy trzej podejrzani uporczywie milczeli. Do śledczych jednak napływały kolejne ekspertyzy i udało się ustalić, że w beczkach znaleziono 8 ciał. Do tego na policję zadzwonił anonimowy rozmówca, który powiedział, że na terenie posesji, w której niegdyś mieszkał John Bunting, znajdowały się ludzkie zwłoki. I ten trop postanowiono sprawdzić. Okazało się, że była to prawda. Podczas przeszukiwania posesji odkryto 2 groby zawierające ludzkie zwłoki. Liczba ofiar wzrosła do 10. Jednak po tym, jak znaleziono te ciała, policja stwierdziła, że właściwie trudno byłoby im się dowiedzieć, że niektóre z tych ofiar zaginęły z powodu życia, jakie wcześniej prowadzili. Nie były to też osoby, o których ktoś koniecznie chciałby zgłosić informację o zaginięciu. Bo jak się okazało później, wśród ofiar dominowali głównie pedofile i osoby homoseksualne. Ale jak się później okazało, ofiary kręciły się dokładnie w tych samych kręgach, co ich oprawcy. A było to głównie na północnych przedmieściach Adelaide. Najgorsze jednak było to, że wśród ofiar byli także członkowie ich rodzin i przyjaciele, których często torturowali przed śmiercią. To też sprawiło, że gang albo grupa ze Snowtown, jak ich potem określano, przeszli do historii Australii jako seryjni mordercy, którzy dokonali najwięcej zabójstw. Policja odzyskała także narzędzia, które były używane do torturowania ofiar, m.in. noże, piły, strzelbę, linę, taśmę, rękawiczki, szczypce, zaciski, szmatkę oraz narzędzie, które było używane do rażenia genitaliów prądem i innych części ciał ofiar. Ostatecznie policja zatrzymała 4 osoby. Johna Buntinga, któremu przypisano przywództwo, Roberta Wagnera, Jamesa Vlasakisa, który okazał się być pasierbem Johna Buntinga i Marka Haydona, którego możecie kojarzyć jako tego mężczyznę, którego żona zaginęła, a on tego zaginięcia nie zgłosił. Z tej czwórki to właśnie najmłodszy Vlasakis pękł i wszystko wyznał policji. Ale zanim przedstawię wam jego zeznania, pokrótce opowiem o całej czwórce. John Justin Bunting urodził się 4 września 1966 roku w Queensland. Tak jak wam wspomniałam, ostatecznie został uznany za przywódcę wszystkich sprawców. Kiedy miał 8 lat, został pobity i wykorzystany seksualnie przez starszego brata przyjaciela. Mówiło się o nim, że lubił broń, fotografię i anatomię. Rozwinął w sobie także silną nienawiść do pedofilów i osób homoseksualnych. Gdy miał 22 lata, rozpoczął pracę w rzeźni i podobno chwalił się zabijaniem zwierząt, mówiąc, że to mu się najbardziej podoba w tej pracy. W 1991 roku zamieszkał w Murray Bridge w Australii Południowej i mieszkał tam do maja 1997 roku. Później przeniósł się na Birdkin Avenue, gdzie pozostał do września 1998 roku. Na ścianie swojego pokoju stworzył kamienną ścianę pająka. Był to wykres utworzony z papierowych notatek i wełny, który połączony był siecią nazwisk osób podejrzanych przez Buntinga o pedofilię lub bycie osobą homoseksualną. Czasami losowo wybierał nazwisko ze ściany i dzwonił do osoby, sugerując jej, że właśnie jest pedofilem i dostanie to, na co zasłużyła. Ożenił się z Elizabeth Harvey, matką jednego z oskarżonych, czyli Jamesa Vlasakisa. Bunting spędzał dużo czasu ze swoim pasierbem, przyjmując tym samym rolę ojca. Regularnie przekazywał mu swoją nienawiść do pedofilów i osób homoseksualnych. Znaczący wpływ na to wszystko miało także to, że James zwierzył się Johnowi, że jego przyrodni brat, Troy Ute, molestował go, gdy ten miał 13 lat. John stwierdził, że nie daruje tego oprawcy, jego aktualnego syna, i że trzeba będzie go ukarać. Podczas niektórych morderstw odtwarzał także swoje ulubione albumy. Na miejscu zbrodni znaleziono później 2 różne płyty CD. Z późniejszych zeznań wynikało, że Bunting nalegał na słuchanie albumów podczas zabijania i że miało go to uspokoić. Robert Joe Wagner urodził się 28 listopada 1971 roku w New South Wales. Robert był biseksualny. Jego ojciec opuścił jego matkę, kiedy ten miał 9 miesięcy. Szkoła nie była dla niego dobrym momentem życia, przechodził tam przez piekło. W wieku 7 lat został wykorzystany seksualnie przez swojego opiekuna. Była to osoba, która się nim opiekowała, gdy jego mama chodziła do pracy. Całe to zdarzenie bardzo się na nim odbiło, gdyż niedługo podjął próbę samobójczą. W wieku 14 lat poznał 30-letniego Barry'ego Lane'a, z którym codziennie przesiadywał u niego w domu. Jego matka nie była zadowolona z tego, jak dużo czasu ze sobą spędzają, bo wiedziała, że Lane był pedofilem. W pewnym momencie, gdy jego mama za bardzo już go męczyła, we dwóch zdecydowali, że razem uciekną. I zniknęli na 4 lata. Wrócili, kiedy Robert miał 18 lat i wtedy mogli rozpocząć legalny związek. Ich związek był bardzo burzliwy i w związku z tym byli już dosyć dobrze znani policji. W 1991 roku poznał Johna Buntinga i dosyć szybko się zaprzyjaźnili. Wkrótce John zaczął zachęcać go do tego, aby pomógł mu z oczyszczeniem miasta właśnie z takich typów jak pedofile, a Robert zdecydował, że mu pomoże. James Jamie Vlasakis urodził się 24 grudnia 1979 roku. Wraz z matką i przyrodnim bratem mieszkał z Johnem Buntingiem. Był nim totalnie zafascynowany. Później Johna określono jako potężną i manipulacyjną osobowość, dzięki której udało mu się właśnie zwołać grupę, która potem mordowała. James poznał Johna, gdy miał 14 lat. I od tego czasu miał na niego ogromny wpływ. Jednak tak jak wcześniej wspominałam, to jednak on okaże się najsłabszym ogniwem i opowie całą historię. O Marku Rayu Haydonie nie wiadomo zbyt wiele. Jedynie, że urodził się 4 grudnia 1958 roku i że został określony jako wspólnik Buntinga. Poszedł na ugodę i w związku z tym jego dane zostały utajnione. Dlatego też początkowo jego dane nie były podane do wiadomości publicznej. Ze względu na fakt, iż trójka głównych podejrzanych nie chciała współpracować z policją, skupiono się na synu partnerki Buntinga, czyli 19-letnim wtedy Jamesie. Bazowano przy tym na jego nerwowym zachowaniu i zeznaniach jego znajomych. Wkrótce przeczucie policji okazało się trafne. Chłopak dosyć szybko zgodził się na współpracę i zaczął zeznawać. Policjanci jednak nie byli przygotowani na to, co usłyszeli. Ofiary były głównie wybierane przez Johna Buntinga. To on decydował, czy ich przewinienia są wystarczające, by odebrać im życie. Szczególnie nienawidził pedofilów. Jednak niektóre ofiary straciły życie tylko ze względu na to, że Bunting podejrzewał ich o bycie pedofilem na podstawie zwykłych plotek. Niektórzy stracili życie ze względu na swoją otyłość, zażywanie narkotyków albo ze względu na swoją orientację. W większości przypadków byli to przyjaciele lub znajomi przynajmniej jednej osoby z tej grupy. Ale wśród nich byli także krewni, często mieszkający z jednym ze swoich oprawców. Pojawiły się także osoby, które zostały wciągnięte do ich grupy, by pomóc przy morderstwie, by chwilę później sami stracili życie. W trakcie dokonywanych zbrodni grupa często uzyskiwała dane dotyczące ubezpieczenia społecznego i banku swoich ofiar. Później podszywali się pod ofiary, aby podejmować pieniądze z ich konta. Chociaż w ten sposób łącznie uzyskano 97 200 dolarów, to ostatecznie nie uznano, że oszustwa związane z ubezpieczeniem społecznym były głównym motywem tych zabójstw. Z zeznań Vlasakisa wynikało, że po raz pierwszy Bunting dokonał morderstwa w sierpniu 1992 roku. Ofiarą padł 22-letni Clinton Tresisi, Wuchenga oraz jeden z partnerów zaginionego Barry'ego Lane'a. Według przechwałek Johna zwabił on Clintona do swojego domu pod pretekstem obejrzenia filmu, po czym zatłukł go na śmierć łopatą. Bunting oskarżył mężczyznę o bycie pedofilem i odniósł się do niego w rozmowach po jego morderstwie jako Happy Pants, co można przetłumaczyć jako szczęśliwe gacie. Jak się później okazało, plotka o tym, że Clinton był pedofilem, była nieprawdziwa. Po zabójstwie Clintona, John wraz z Robertem i Barrym, czyli partnerem Roberta, wywieźli jego zwłoki w okolicy wsi Lower Light i tam zakopali w płytkim grobie. Jego ciało zostało odnalezione 16 sierpnia 1994 roku, ale ze względu na błędy proceduralne w tamtym momencie nie został zidentyfikowany. Minęły kolejne 3 lata, zanim Bunting ponownie zamordował. Przez cały ten czas morderstwo Clintona pozostawało nierozwiązane, aż w pewnym momencie w 1997 roku był nawet tematem dwóch odcinków australijskiego programu Australia's Most Wanted. Akurat John obejrzał odcinek programu wraz ze swoim pasierbem Vlasakisem i jego matką. Wtedy też zaczął się chwalić małemu Jamiemu, że to jest jego dzieło i ujawnił, że zamordował mężczyznę, gdy mieszkał przy Waterloo Corner Road, Salisbury. Powiedział także, gdzie pozbył się ciała oraz z czyją pomocą. Tak jak wspomniałam, do kolejnego morderstwa doszło po 3 latach od pierwszej zbrodni, a dokładniej w grudniu 1995 roku. Ofiarą stał się 26-letni Ray Davis, upośledzony umysłowo sąsiad Buntinga. Mieszkał on w przyczepie kempingowej za domem Susan Allen, 47-letniej sąsiadki, która oskarżyła go o przystawienie się do jej wnuków. Bunting i Wagner dotkliwie pobili Davisa, po czym przeprowadzili go do domu Buntinga. Tam był bestialsko torturowany. Palce jego nóg zgnieciono kombinerkami. Do tego był bity pałkami po genitaliach. A na koniec Bunting udusił go kawałkiem liny. Następnie mężczyźni rozczłonkowali ciało i zakopali je w ogródku posesji. Później byli widziani podczas czyszczenia przyczepy kempingowej Davisa. By tydzień później Bunting sprzedał tę przyczepę jako swoją. Miał też dostęp do jego konta bankowego. Aż do znalezienia jego ciała cały czas pobierał w jego imieniu świadczenia socjalne. Niedługo potem zginęła Susan Allen, choć oficjalnie nigdy to nie zostało przypisane gangowi. Kobieta zmarła w listopadzie 1996 roku, natomiast jej ciało znaleziono 23 maja 1999 roku. Trzecią oficjalną ofiarą Buntinga i Wagnera stał się 19-letni Michael Gardiner. Mężczyzna był zadeklarowanym gejem. Został również niesłusznie oskarżony o pedofilię. Mężczyzna mieszkał wraz z przyjaciółmi w pobliżu Roberta, który nie za bardzo go lubił właśnie ze względu na jego orientację. Mężczyzna został zamordowany w sierpniu 1997 roku. Był on pierwszą ofiarą, której zwłoki schowano potem w beczce. Również i w jego przypadku Bunting próbował się pod niego podszywać i korzystać z jego funduszy. Aby ciało zmieściło się w beczce, mężczyźni obcięli mu jedną ze stóp. Niedługo potem jego los podzielił Berline, czyli były partner Wagnera. 42-latek został zabity w październiku 1997 roku. Później został on wepchnięty do beczki, w której znajdowała się poprzednia ofiara. Robert był w związku z Barrym od 1985 roku do 1996 roku. Mieszkali razem przy Bingham Road, niedaleko domu Buntinga. Tak jak wcześniej wspominałam, ich relacja zaczęła się, gdy Robert miał 14 lat. Bunting nie do końca szanował Barrego, często określał go jako brudnego i pedofila. W dniu morderstwa Barrego został on zmuszony przez Buntinga, aby zadzwonić do swojej matki. Miał jej powiedzieć, że przeprowadza się do Queensland i nie chce mieć z nią już więcej nic wspólnego. Prawdopodobnie morderstwo Barrego przyspieszyło to, że do uszu Buntinga doszło, iż rozpowiada on o ich wcześniejszych zbrodniach. Po morderstwie mężczyzny Bunting przejął jego auto, a następnie pobierał jego zasiłek. Dla Johna Barry był także dobrym źródłem informacji o pedofilach w okolicy. Oprócz Buntinga i Wagnera w morderstwie Lane'a brał udział jeszcze trzeci mężczyzna. Chory na schizofrenię, 18-letni Thomas Treveline. Jednak okazało się to dla niego zgubne, gdyż niedługo po nim stał się piątą ofiarą. Wynikało to głównie z tego, iż do Johna doszły informacje, że Thomas rozpowiada o swoim udziale w morderstwie Lane'a i postanowił go uciszyć. Thomas znany był z tego, że nosił tylko odzież wojskową. Czasami wychodził z domu z nożem, jeśli słyszał nieznane sobie odgłosy. Często też wybierał się na długie piesze wycieczki. Od kwietnia do października 1997 roku dzielił dom z Barry Lane'em. Gdy Bunting dowiedział się o tym, że Thomas rozpowiada o swoim udziale w morderstwie Barrego, stwierdził, że ten zaczyna wariować i będzie stanowił ryzyko. Został więc przewieziony do Carisbrook w Adelaide. Tam mężczyźni zmusili go, aby stanął na skrzyni, następnie zawiązali pętle wokół jego szyi i kopnęli skrzynię. Także mężczyzna zawisł. Jego ciało policja znalazła 5 listopada 1997 roku. Jego śmierć została potraktowana jako samobójstwo. Kolejną ofiarą stał się Gavin Porter, 29-latek zabity w kwietniu 1998 roku. Mężczyzna był bliskim znajomym Jamesa Vlasakisa. Był także uzależniony od heroiny. Bunting wielokrotnie opisywał go jako nic niewartego śmiecia. Impulsem do zabójstwa był moment, gdy Bunting przypadkowo ukłuł się strzykawką po heroinie, której użył Porter. Mężczyzna został zamordowany przez Buntinga i Wagnera podczas snu w swoim samochodzie na podjeździe domu Buntinga. Jego ciało również zostało umieszczone w beczce. Lasaki zeznał, iż Bunting użył morderstwa Portera do zastraszenia go i niejako wprowadzenia do kręgu morderców. Od tego momentu Vlasakis brał udział we wszystkich kolejnych morderstwach, a kolejnych dwóch dokonano we wrześniu 1998 roku. Ofiarami byli 21-letni Troy Yode, przyrodni brat Vlasakisa, którego oskarżał o molestowanie, oraz 18-letni Frederick Brooks, upośledzony psychicznie nastolatek, mieszkający w okolicy. Obie ofiary były torturowane przed śmiercią. Poddawano je elektrowstrząsom, przepalano skórę papierosami czy zgniatano palce z pomocą kombinerek. Przed śmiercią Troy był zmuszony przeprosić za seksualne wykorzystanie Vlasakisa. Aby upewnić się, że na pewno nie żyje, Robert Wagner stanął na jego piersi. Jego ciało zostało potem włożone do beczki. Z kolei Frederick był dla nich po prostu łatwym celem. Przy okazji był też siostrzeńcem Elizabeth Hayden, co sprawiło, że później jej mąż Mark miał łatwy dostęp do świadczeń socjalnych. Przypomnę, że Elizabeth była kobietą, której zgłoszenie zaginięcia zaowocowało całą tą sprawą, a Mark jej mężem, który nie zgłosił zaginięcia. Do tego mężczyźni postanowili nagrać przed śmiercią jego głos, aby później łatwiej zatuszować jego zniknięcie. Jego ciało także zostało schowane w beczce. W listopadzie Bunting, Wagner i Vlasakis poddali torturom i zamordowali 29-letniego Garego O'Dwyera. Mężczyzna mieszkał w okolicy i poruszał się na wózku. Ponownie uznano go za łatwy cel. Mieszkał samotnie, a jego niepełnosprawność wynikała z wypadku samochodowego we wcześniejszych latach. Został zamordowany, aby Bunting mógł czerpać korzyści z jego zasiłków socjalnych. Jego ciało zostało zamknięte w beczce. Po odnalezieniu i zbadaniu okazało się, że miało ślady po oparzeniach. Przed śmiercią mężczyzna był także skuty kajdankami, bity, tym także paskiem. Następną ofiarą stała się 37-letnia Elizabeth Hayden, żona Marka, który brał udział w morderstwach i którego garaż był używany do przechowywania beczek ze zwłokami. Była przedostatnią ofiarą morderstw Buntinga i Wagnera oraz jedyną kobietą, którą zabili. O jej zaginięciu poinformował jej brat. I to właśnie od tej decyzji rozpoczęło się całe śledztwo. Jak się później okazało, jej mąż pomagał w ukrywaniu morderstwa swojej żony. Po jej zaginięciu rodzinie i przyjaciołom cały czas mówił, że zamknęła się w sypialni po tym, jak Bunting odmówił jej zalotów. Później twierdził, że wyjechała ze swoim nowym chłopakiem. Po jej śmierci i narastającej presji ze strony policji, Bunting szybko nakazał pozbycie się beczek ze zwłokami z domu Haydona. W ten sposób trafiły one do skarbca bankowego w Snowtown. Ostatnią ofiarą stał się 21-letni David Johnson. Był on kolejnym przyrodnim bratem Jamesa Vlasakisa, aczkolwiek nie był ani pedofilem, ani osobą homoseksualną. Vlasakis na rozkaz Buntinga zwabił Johnsona do Snowtown pod pretekstem kupna komputera 9 maja 1999 roku. Na miejscu był długo torturowany, a następnie uduszony przez Buntinga kawałkiem liny. Po śmierci jego ciało zostało rozczłonkowane i wrzucone do beczki. Wagner i Bunting dopuścili się na nim również aktów kanibalizmu. Przed śmiercią został także zmuszony do podania swojego kodu PIN do swojej karty bankowej. Jednak tym razem wypłata środków z konta Johnsona zakończyła się niepowodzeniem. Gdy mężczyźni wrócili do Snowtown, mężczyzna już dawno nie żył. Wtedy też zdecydowali się, że poćwiartują jego ciało, a następnie usmażą i zjedzą kawałki jego mięsa. Był ostatnią ofiarą morderstw, zanim grupa została zatrzymana, a uduszono go jego własnym paskiem od spodni. Proces w Snowtown był jednym z największych i najdłuższych w historii prawa południowej Australii. Trwał 11 miesięcy. Przesłuchano 227 świadków. I kosztował około 15 milionów dolarów. Prasa dosyć szybko ochrzciła ten proces procesem ciał w beczkach. Rozpoczął się w 2001 roku. Jako pierwszy na ławie oskarżonych 21 czerwca zasiadł James Vlasakis, oskarżony o 5 morderstw. Przyznał się do udziału w 4, ze względu na pomoc, jaką udzielił policji, został później skazany na 4 kary dożywocia z możliwością zwolnienia warunkowego po 26 latach odbywania kary. Przez kolejne 32 dni zeznawał również jako świadek w procesie innych oskarżonych. Kolejnym oskarżonym był Mark Haydon. Przypisywano mu udział w 2 morderstwach i współudział w 5. Nie przyznał się do winy. W trakcie procesu wycofano się z oskarżenia o 2 morderstwa, uznając, że Haydon był jedynie bezmyślnym podwładnym Bantinga. Ostatecznie uznano go winnym 5-krotnego współudziału w morderstwie, za co został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Początkowo wszyscy mężczyźni deklarowali, że są niewinni. Przesłuchania zajęły łącznie 7 miesięcy. Dopiero w czerwcu James Vlasakis zdecydował, że przyzna się do winy i opowie, co się stało. Jego oświadczenie zostało zapisane na 800 stronach. Prokuratorzy wiedzieli, że będzie to najdłuższy i najdroższy proces w tym kraju. Jeden ze świadków, którego były chłopak przyjaźnił się z Bantingiem, powiedział, że podsłuchał szereg dziwnych rozmów, w których Banting mówił o skórowaniu i torturowaniu ludzi. Natomiast nie zdecydował się na donos na policję, dlatego że wiedział, że źle by się to dla niego skończyło. Dosyć szybko wysunięto wnioski, że te morderstwa były zupełnie nieproporcjonalne do zysków, jakie mordercy otrzymali. Żadna z ofiar nie była bogata, a ich zasiłki nie były zbyt duże. Policja odrzuciła motyw seksualny w tej sprawie. Z kolei dla społeczeństwa najgorsze było to, że wiele osób wiedziało o tym, co się dzieje, ale nikt nie chciał zgłosić tego na policję. Co gorsze, niektóre ofiary nawet nie miały zgłoszonego zaginięcia. Tak jak wspomniałam, głównym świadkiem był James Vlasakis. W tym momencie był już uzależniony od heroiny. W trakcie swoich zeznań zdarzyło mu się nawet zwymiotować. Bardzo często popadał też w płacz. Opowiadał, jak z każdym morderstwem pojawiała się coraz większa brutalność ze strony Bantinga. Opisywał, jak ofiary były torturowane, jak się nad nimi pastwiono. Natomiast na sali sądowej wciąż najważniejszym pytaniem wydawało się być, jaki był motyw tych zbrodni. Odrzucono motyw finansowy, odrzucono motyw seksualny. Pojawiła się koncepcja, w której dla nich była to po prostu zabawa. Ostatecznie w grudniu 2003 roku zapadł wyrok. Banting został skazany za popełnienie 11 morderstw, a Wagner za popełnienie 10 morderstw, z których przyznał się tylko do 3. Na tym etapie odrzucono morderstwo Susan Allen, którego nie można było jednoznacznie przypisać do tych 2 mężczyzn. Sędzia Brian Ross Martin ustalił, że przywódcą gangu był Banting i skazał go na 11 kolejnych kar dożywocia, bez możliwości zwolnienia warunkowego. Wagner z kolei został skazany na 10 kolejnych wyroków dożywocia na tych samych warunkach. Po usłyszeniu tego wyroku stwierdził, że pedofile robiły dzieciom straszne rzeczy, a władze nic z tym nie zrobiły, a on postanowił działać i podziękował. Łącznie zostało wydanych ponad 250 nakazów utajnienia tej sprawy, dlatego też nie było opublikowanych zbyt wiele szczegółów tych zbrodni. Dopiero w 2011 roku sędzia skasował te nakazy na prośbę producentów filmu Snowtown, o którym już Wam wspominałam na początku. Jako ciekawostkę mogę dodać jeszcze, że obrona morderców trwała raptem 80 minut. Jeśli chodzi o samo Snowtown, to ten rozgłos sprawił, że miasto przez chwilę stało się atrakcją turystyczną, ale też na zawsze będzie już kojarzone z tymi morderstwami. Jest to takie trwałe piętno dla miasta. Krótko po odkryciu ciał społeczność dyskutowała o tym, aby zmienić nazwę na Rosetown, ale ostatecznie tego nie zrobiono. Co ciekawe, od 2012 roku jeden ze sklepów w Snowtown zaczął sprzedawać pamiątki po tych morderstwach. Dom, w którym mieszkał Banting i pochował 2 ciała, został zburzony przez jego właściciela. Bank, w którym składowano beczki, został wystawiony na aukcję w lutym 2012 roku. Cena minimalna wyniosła 200 tysięcy dolarów. Zorganizowano także dzień otwarty z płatnym wstępem i uzbierano 700 dolarów na cele charytatywne. Nieruchomość została sprzedana 27 września ostatecznie za 185 tysięcy dolarów. Nowi właściciele zamierzali zamieszkać w części mieszkalnej i jednocześnie prowadząc firmę w części, gdzie był bank. Zainstalowano także tablicę upamiętniającą ofiary. Jeśli chodzi o dalsze losy mężczyzn, to w zasadzie za wielu informacji nie znalazłam. Jedynie to, że w 2019 roku Robert Wagner starał się o zwolnienie warunkowe. Jednak sąd dosyć szybko zniszczył jego marzenia. I podczas rozprawy, która w zasadzie trwała kilkanaście sekund, stwierdził, że nie ustali terminu zwolnienia warunkowego. Mężczyzna nawet napisał list, w którym błagał o zwolnienie. Deklarował, że na wolności został jego syn, który miał 18 miesięcy, gdy ten trafił do więzienia i bardzo chciałby go chociaż poznać. Powołał się także na innych zabójców, którzy otrzymali taki okres warunkowego zwolnienia, ale również i to nie sprawiło, że sąd postanowił zmienić zdanie. Natomiast zapytany, czy wyraża skruchę, odpowiedział, że nie ma sensu mówić, że przeprasza. Z kolei, gdy rodziny ofiar się o tym dowiedziały, od razu wystosowały petycję, w której twierdziły, że mężczyznę zabije ponownie i nie należy go zwalniać. Prokuratura również podkreśliła, że jego zbrodnie były bezduszne i tchórzliwe i obejmowały całkowicie nikczemne akty tortur i okaleczeń. Wszystko więc wskazuje na to, że mężczyzna nie wyjdzie z więzienia. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. A może oglądaliście ten film, o którym mówiłam i już dobrze znane były wam te losy? To dajcie wtedy znać, czy faktycznie warto go obejrzeć. A jeśli lubicie kryminalne zabawy, to dzisiaj rusza taka nasza mała, trzydniowa kryminalna zabawa, która polega na tym, że ja wam wysyłam historię z zagadkami, a wy na nie odpowiadacie. Jeśli chcecie się zapisać, to zapraszam na Facebook Kryminalne Historie, gdzie znajdziecie odpowiedni link. Z mojej strony to wszystko, dziękuję wam bardzo za wysłuchanie, życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.